kiedy czytałem kiedyś Ewangelię Jana. Lubię czytać tę Ewangelię, dlatego że ona właśnie objawia Boga Ojca, między innymi. Jest napisane: do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Wiecie, jest zadziwiającą rzeczą. Można wierzyć w Boga. Można mieć obietnice Boga, proroctwa dotyczące. I kiedy Jezus przyszedł, nie rozpoznali Go. Dużo czasu spędziłem nad tym, żeby zrozumieć to wszystko. Można by powiedzieć sobie: pomyłka życia. Więc można wierzyć w Boga. Można znać na pamięć proroctwa. A kiedy Jezus przychodzi, można Go nie rozpoznać. Do swojej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Oni nie przyjęli Go, bo mieli własne wyobrażenie. Widzicie, to mówi też, że religia zaślepia. Religia połączona z prawem zaślepia. Że wtedy nie widzisz prawdy. Prawdy, która jest osobą. Tym zaś, którzy Go przyjęli, Bóg dał prawo, dał moc, możność, aby stali się dziećmi Bożymi. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Kiedy rozważałem kiedyś dzieło krzyża i czytałem historię, rozważałem tą historię, co zrobili z Jezusem, zanim Go ukrzyżowali, te wszystkie te ostatnie rzeczy, te chwile Jego tutaj życia, modlitwę w ogrodzie Getsemane. Wiecie, mamy jedną córkę, jedynaczkę, którą bardzo kochamy i ona wie, że my ją kochamy i ona nas kocha. Ale wtedy się zacząłem zastanawiać. Bóg Ojciec to wszystko widział, co czynią z Jego Synem i nie zareagował. I ciągle zastanawiałem się, co sprawiło, że wytrzymał to wszystko. I kiedy myślałem o sobie, gdyby coś robili takiego z moim dzieckiem, nie wytrzymałbym. Więc co sprawiło, że Bóg Ojciec, widząc to wszystko, nie zareagował? Wiecie, i zrozumiałem, że nie zareagował dlatego, że tak bardzo ukochał człowieka. Że Jego miłość do stworzenia, do człowieka jest tak potężna i tak wielka była, że gotów był poświęcić swego Syna i oddać Go na męczeńską śmierć rękami ludzi, z którymi kiedyś miał przymierze, tak naprawdę. To jest szokujące. On z miłości do ciebie i do mnie poświęcił swego Syna. Pomyśl sobie, jeśli masz dziecko, że poświęcasz, oddajesz je na męczeńską śmierć za grzeszników. To jest szokujące. I pozwalasz, żeby grzesznicy zrobili to, co zrobili. Dlaczego Bóg Ojciec to zrobił? Dlatego, że On nigdy nie przestał kochać człowieka i pragnął otworzyć dla niego drogę do relacji z Nim. Grzech zawsze oddziela od Boga, zawsze. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest zawsze śmierć. Tak było, tak jest i tak będzie, dopóki będzie istnieć niebo, to ziemia. Zapłatą za grzech jest zawsze śmierć, oddzielenie od Boga. Więc Bóg Ojciec postanowił coś zrobić, żeby dać człowiekowi możliwość powrotu do relacji. Jest napisane, że Jezus zgodził się, to był też Jego wybór i decyzja, poświęcić swoje życie i stać się ofiarą za nasze grzechy, po to, żeby nas pojednać z Ojcem. Jezus na ziemi, najpierw w niebie, powiem wam, On był zaspokojony z Bogiem. Amen? I tak naprawdę był szczęśliwy z Nim. Był z Nim w jedności. Więc nie musiał tego zrobić. My często, człowiek jest egoistyczną naturę często ma. Jeśli ja jestem szczęśliwy i spełniony, a cóż to? To ja jestem. To co mnie inni będą obchodzić? Ale Jezus zostawił to wszystko. Stał się człowiekiem. Przyjął postać ludzką. Musiał na ziemię musiał przyjść człowiek, doskonały człowiek, który pokona wroga. Który będzie miał władzę nad wrogiem, bez grzechu. Wziął na siebie grzech ludzkości. Wziął na siebie karę za te grzechy. Po to, żeby odkupić z rąk diabła to Boże stworzenie. Więc Jezus poświęcił swoje życie po to, żeby pojednać z Bogiem całą ludzkość, a więc ciebie też i mnie. Kiedy chodził po tej ziemi, powiedział to do wierzących ludzi, do wierzących w Boga Jahwe Żydów, do ludu przymierza z Bogiem. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć mojego królestwa i wejść do niego. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym. To był lud przymierza, to był ich Bóg Jahwe. I Jezus przychodzi i mówi, On przyszedł ze swym królestwem. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo z Boga, nie może zobaczyć tego królestwa i nie może do niego wejść. Więc powiedział, musicie się na nowo narodzić. Człowiek, który nie narodzi się z Boga, nie może wejść do królestwa. Nie jest w stanie. Jezus był pierwszym człowiekiem narodzonym z Boga przez Słowo. I można by było powiedzieć, otworzył nową genealogię. Dlatego, że kiedy rodzisz się z Boga, przyjmujesz boską naturę, to Boże DNA. Kiedy myślę o ofierze Jezusa i często rozważam ten temat, Rozmyślam o tym. Rozmyślam, w jaki sposób ja przyjąłem tą ofiarę, Jego ofiarę. Co ja w swoim życiu zrobiłem z tą ofiarą? Jak na nią odpowiedziałem w swoim życiu? Zadam Tobie pytanie. Czy Ty przyjąłeś sercem ofiarę, którą Bóg Ojciec złożył przez swego Syna? Co Ty w swoim życiu zrobiłeś z tą ofiarą? Co robisz z tą ofiarą? Jak odpowiadasz swoim życiem na tą ofiarę? Czy jesteś Bogu wdzięczny za Jego miłość do Ciebie? Za dar, za ten dar zbawienia, za ofiarę Jego Syna? Czy jesteś Mu wdzięczny za to? W jaki sposób wyrażasz tą wdzięczność wobec Niego? Widzicie, wdzięczność to jest coś, co jest wyrażane zawsze. Powiem wam, nie tylko przez same słowa, przez życie. Słowa są ważne, ale same słowa to za mało. To życie pokazuje. Jak wyrażam Jemu tą wdzięczność? Kiedy ja w swoim sercu zrozumiałam, co Bóg Ojciec dla mnie zrobił, powiedziałam Jemu tak: Panie, nie będzie powrotu do starego życia. Moje życie od tej pory będzie należeć tylko do Ciebie. Ja nawet nie wiedziałam, że te rzeczy są w Piśmie. Potem to odkryłem. To był mój wyraz wdzięczności za dar zbawienia. Zadam Ci dzisiaj pytanie, jaki jest dzisiaj Twój stosunek do Niego, do Jego słowa? Taki stosunek, jaki masz do tego słowa, taki sam stosunek masz do Jezusa, Jego Syna. Nie inny, taki sam. A On jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek do Jezusa, do Jego Syna. Nieraz z moich ust może słyszeliście takie słowa. Jeśli pokochasz to słowo, ono pokocha Ciebie. Nie papier i czarną drukarską farbę. Ja wiem, co tutaj jest. Wystarczy, że nieraz wezmę to do ręki i pokój na mnie spływa. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, co tutaj jest. Ja poważnie traktuję to, co tutaj jest. Bo chcę, żeby Ojciec też poważnie traktował mnie. Więc ja muszę najpierw poważnie traktować Jego słowo. I wtedy mogę oczekiwać, bo to jest siew. To, co sieję, będę zbierał. Nie licz, niech nikt nie liczy na to, że jeśli ktoś nie szanuje tego słowa, że Bóg będzie go szanował. Nie możesz na to liczyć. Autorem tego słowa jest Duch Święty. Jaki jest Twój szacunek do tej cudownej osoby, niewidocznej, ale bardzo realnej, coś wam powiem. My chcemy, my szukamy manifestacji Boga. A On działa poprzez Ducha. On nie będzie się manifestował tam, gdzie nie jest przyjmowany we właściwy sposób. Kiedy ludzie Go ignorują, zasmucają, nie szanują, On odchodzi. Jest ciekawa rzecz, że Jezus powiedział: możesz bluźnić przeciwko Bogu i przeciwko Synowi, ale nigdy przeciwko Duchowi, bo to jest coś, czego Bóg nigdy nie wybaczy. Jaka jest z tego lekcja? Że Bóg jest tak bardzo wrażliwy na swego Ducha. Jeśli chcesz widzieć Jego prowadzenie, manifestacje w swoim życiu, jeśli chcesz słyszeć Jego głos, musisz nauczyć się szanować tą osobę. Nie na darmo jest przyrównany do gołąbka. Biblia mówi, że Duch Święty spoczął na Jezusie. Wyobraź sobie, że gołąbek ląduje ci na ramieniu. Co musisz zrobić, żeby go nie wystraszyć, żeby on nie odleciał, ale go zatrzymać na sobie przez cały czas? Musiałbyś być bardzo wrażliwy, musiałbyś wiedzieć, co go może przestraszyć, tego gołąbka. Musiałbyś się ostrożnie poruszać i ciągle jakby być takim uważnym, czy on już jest, jakby się zbiera do odlotu, czy jeszcze nie. Widzisz, ta wrażliwość jest niezbędna. Ktoś, kto zbyt lekko podchodzi do tej osoby, to pomimo tego, że ta osoba może mieszkać w tobie, nie będzie manifestować się. Wiesz dlaczego? Bo ona, to jest Święty Duch. On jest święty. Widzicie, dzisiaj Bóg dał każdemu człowiekowi chodzącemu po tej ziemi możliwość, że może się narodzić z Boga. Stając się dzieckiem Boga Ojca, wchodzi do Bożej rodziny. Pomyślcie, Jezus mówi do Żydów, do ludzi, to był ich Bóg Jahwe, lud przymierza, i mówi do nich tak: diabeł jest waszym ojcem. Szokujące słowa. Jaka jest z tego lekcja? Można wierzyć w Boga. Można być w przymierzu z Bogiem i można żyć tak, że diabeł jest twoim ojcem. Szok. Pomyśl przez chwilę. To są poważne rzeczy. Szokujące, prawda? Jezus mówi do nich: to diabeł jest waszym ojcem. Gdyby Bóg był waszym ojcem, kochalibyście mnie. Ale Bóg, Ojciec, dał każdemu człowiekowi tą możliwość, że może się narodzić, przyjmując Jego Słowo, przyjmując Jezusa, czyniąc Go Panem życia. jest napisane, że w nim nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny ani kobiety. Można by dodać, nie ma Polaka ani Amerykanina. Jest nowe stworzenie w Chrystusie. Nowy człowiek, zrodzony z Boga, tak jak Jezus przez Słowo. Nowy człowiek w Chrystusie, nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie. Nie ma nowego stworzenia bez Chrystusa. Nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie, poza Nim nie ma. W Nim mamy pełnię błogosławieństwa nieba i ziemi. W Nim masz wszystko to, czego potrzebujesz. Życie, zdrowie, spełnienie, pokój, bezpieczeństwo, władzę nad królestwem ciemności. To gdzie jest problem? Widzisz, albo żyjesz swoim życiem, albo Chrystus żyje w tobie i przez ciebie. Jak nauczyć się żyć w Chrystusie? Bo tam Bóg Ojciec umieszcza każde nowe stworzenie. Tak naprawdę Bóg Ojciec pobłogosławił błogosławieństwami tylko swego Syna. To w Nim wszystkie obietnice są na tak, w Chrystusie. Umieszczając ciebie w Chrystusa, stajesz się dziedzicem tego wszystkiego. To jak z tego czerpać? Tylko nowe stworzenie może czerpać z tego, żyjąc w Chrystusie. W jaki sposób tak żyć? Bardzo prosty. Przestajesz żyć dla siebie. Umarłeś dla siebie. Umarłeś dla siebie. Dojdziemy do tego. Jest napisane, że Bóg Ojciec uczynił nas dziedzicami swojego królestwa. Kto to jest dziedzic? Dziedzic to jest właściciel, nie dzierżawca. To jest właściciel. Uczynił nas współdziedzicami swego Syna Jezusa. To są te odwieczne, cudowne prawdy, obietnice. Przyjmując je, stajemy się uczestnikami boskiej natury. Tak jak jest napisane, tak jak Piotr, apostoł Piotr pisał. Dziedzicami uczynił nas. Czy przyjąłeś ten dar? Dziedzictwo. Czy jesteś Bogu wdzięczny za ten dar? Czy korzystasz z tego daru dla siebie? Czy służysz tym darem innym? Podzielę się z wami, jak mnie Bóg uczył tego. Pierwszą rzeczą musiałam odkryć, kim On mnie uczynił w Chrystusie, czym mnie obdarował w Chrystusie i co ja mogę w Chrystusie. W Nowym Testamencie jest około 100 fragmentów mówiących o tym. Odkrywałem, Duch Święty odkrywał mi tajemnice dziedzictwa. I zobaczyłem, to jest moja własność. Powiem wam, wiele czasu spędzałem, chodząc po pokoju, mówiąc: Ojcze, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie dziedzicem swego królestwa. Jestem właścicielem, nie dzierżawcą, właścicielem. To jest moja własność. To jest Twój dar dla mnie. Mówiłem to nad sobą, nad swoim życiem tak długo, tak długo, tak długo, aż prawo mówienia zaczęło działać. Aż te rzeczy karmiłem tym słowem, tymi prawdami mojego wewnętrznego człowieka. Aż ta prawda stawała się moją częścią mnie. I wtedy zawsze przychodzi ten moment, kiedy wiesz, że to już masz, że to jest Twoje. Chociaż na zewnątrz jeszcze tego nie widzisz, ale wiesz, jesteś właściciel, zaczynasz inaczej myśleć, inaczej mówić, inaczej poruszać się. A te rzeczy przychodzą, przychodzą, przychodzą. Bóg ma indywidualny plan dla ciebie. Otworzymy sobie Psalm 139 i coś pokażę. To jest modlitwa Dawida, proroka, sługi Pana. To jest człowiek, który wszedł w swoje powołanie, pozwolił Bogu doprowadzić się do swojego powołania i przeznaczenia. Nie był doskonały, ale miał właściwe serce. Nie usprawiedliwiał się. I mówi tak od 13 wiersza: Ty stworzyłeś moje nerki. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Ile razy stawałeś przed Bogiem i mówiłeś to Bogu: Ojcze, dziękuję Ci za to, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Ile razy te prawdy wychodziły wdzięczności, wychodziły z Twoich ust przed Bogiem. Jeśli nie, dlaczego? Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Człowiek został stworzony z prochu ziemi, tak? I teraz 16 wiersz. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Zadziwiająca prawda. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jaka jest z tego lekcja? Znalazłem inne tłumaczenie, żeby to lepiej zrozumieć. Oczy Twoje widziały moje przeznaczenie i powołanie. W Twojej księdze, gdzie są zapisane wszystkie przyszłe przeznaczenia i dla Niego było jedno wśród nich. Tu jest zapisane. Oczy Twoje widziały mój zarodek, a w Twojej księdze, gdzie są zapisane wszystkie przyszłe przeznaczenia, i dla Niego, czyli dla tego zarodka, było jedno wśród nich, czyli to miejsce. Jaka jest z tego lekcja? W momencie, kiedy powstaje zarodek, człowiek już istnieje. Widzicie, ten świat, on nie wierzy w to. W momencie, kiedy zarodek jest, czyli powstaje człowiek, jeszcze nie wyszedł na świat, jeszcze nie ma żadnego dnia na tej ziemi, ale już człowiek jest. To chcę ci powiedzieć, że w Bogu nie ma przypadków. Nie jesteś przypadkiem. Bóg w swojej nieskończonej mądrości powołał cię do istnienia we właściwym czasie, we właściwym miejscu, bo ma dla ciebie plan i przeznaczenie na tej ziemi. Widzisz, kiedy Bóg stwarza człowieka, to nie jest jak cegielnia, że każda cegła jest w tej samej formie. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma swoje powołanie i przeznaczenie zapisane w niebie. Kiedy do mnie dotarła ta świadomość, ja powiedziałam Bogu tak: Panie, ja muszę to odkryć. Ja zapłacę każdą cenę, żeby to odkryć. Gdzieś świadomie, gdzieś głęboko w sobie wiedziałem, że jeśli tego nie odkryję, to przeżyję to życie na tej ziemi bez spełnienia z Bogiem. Bez spełnienia w Bogu. I to będzie na mnie ciążyć. Aż do śmierci. Powiedziałem, nie chcę tak żyć. Muszę to odkryć. Muszę wiedzieć, Panie, jaki jest Twój plan dla mojego życia tutaj. I powiedziałam, Boże, ja zapłacę każdą cenę. Pomóż mi odkryć to. Pomóż mi znaleźć to, wejść w to i wypełnić to. Zadam ci pytanie. Jak bardzo ci zależy, żeby odkryć Boży plan dla twojego życia? Nie jak bardzo chcesz. To nie działa. Jak bardzo ci zależy na tym? Ile to jest dla ciebie warte? Co z tym robisz? Tylko żyjąc w doskonałej woli Bożej, człowiek może być spełniony, szczęśliwy i przynosić owoce. Możesz żyć w tak zwanej dopuszczalnej woli Bożej. Co to znaczy? Jesteś Jego dzieckiem, więc Bóg zrobi wszystko to, co będzie mógł za Twoim przyzwoleniem, żebyś miał dach nad głową, żebyś nie umarł z głodu i tak dalej, i tak dalej. Ale w doskonałym planie, Jezus był w doskonałym planie z Ojcem. Dlatego miał tą więź osobistą, relacji. Dlatego słyszał Go. Mógł się z Nim komunikować. Zawsze uważałem, że jest nienormalną relacją pomiędzy Ojcem a dzieckiem. Kiedy dziecko nie słyszy głosu swego Ojca, to jest nienormalne. Jezus to potwierdził. On nie powiedział do ludzi: moje owce znają moje pisma. On powiedział: moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Dzisiaj włączysz internet i masz miks. Kogiel mogiel. Powiem ci, bez Ducha Świętego będziesz miał tylko zamieszanie. On powołał nas, do synostwa. Otworzymy sobie list do Efezjan. Czwarty i piąty wiersz. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, jest niesamowita prawda. Wybrał mnie przed założeniem świata. Bóg Ojciec wybrał mnie przed założeniem świata. Spędzałem wiele godzin, rozmyślając, rozważając, wypowiadając to. Boże, Ty wybrałeś mnie jeszcze przed założeniem świata. To jest niesamowite. Więc nie jestem przypadkiem. Ty wybrałeś mnie. Jeszcze przed, zanim świat ten powstał, Ty, ja już byłem w Twoim sercu, w Twoich zamysłach, że przyjdzie taki dzień i powołasz mnie do istnienia, że będę żył w tym kraju, w tym czasie, w tym mieście. Widzisz, potrzebujesz spędzać czas rozważając te odwieczne prawdy, tak długo, aż one wejdą w Ciebie, przyniosą Ci objawienie, zrozumienie Bożych dróg, Bożych zamysłów, Bożej mądrości. Abym był święty i nienaganny przed obliczem Jego. A więc Bóg Ojciec ma pragnienie. On wybrał mnie jeszcze przed założeniem świata, abym mógł stawać przed Jego obliczem święty i nienaganny. Mój Boże, to jest wyzwanie. Święty i nienaganny. W miłości przeznaczył mnie dla siebie do synostwa. Właśnie przez Jezusa Chrystusa. Przeznaczył. Słowo mówi, to jest ważne słowo, przeznaczył. To jest przeznaczenie. Nie przeznaczenie do służby, przeznaczenie do synostwa. Nie przeznaczenie do pracy dla Boga, do synostwa. Przeznaczenie, moje przeznaczenie na tej ziemi, Twoje przeznaczenie na tej ziemi, do synostwa. Zrozumiałem, powiedziałem, Panie, jak mogę być przed Twoim obliczem, stawać święty i nienaganny? Jak to jest możliwe dla zwykłego śmiertelnika, w cudzysłowie? I Duch Święty przynosił objawienie. Ja włożyłem Ciebie w Chrystusa, a On jest, jesteś odziany w Jego sprawiedliwość, doskonałą, czystą. Więc kiedy patrzę dzisiaj na swego Syna Jezusa, widzę tam Ciebie. Widzę tam Ciebie, widzę tam też i wiele moich dzieci, w ciele niedoskonałych, zmagających się, ale widzę ich tam. Poprzez krew przymierza. To dlatego widzi mnie czystym i nienagannym, świętym. Więc kiedy trochę zabrudzę tą szatę, jakaś plama wystąpi, ochlapię ją, zawsze mogę ją wyprać w krwi baranka. Bo tylko krew Jezusa może oczyścić nasze sumienie z martwych uczynków, żebyśmy mogli służyć żywemu Bogu. A więc nie możesz służyć żywemu Bogu, będąc brudny. Zawsze możesz chodzić w czystej szacie, wypranej w krwi baranka. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Widzisz, kiedy Twoje serce to rozumie, to z Twego wnętrza wypływa prawdziwe, czyste uwielbienie i wdzięczność. Kiedy serce to rozumie, nie głowa, serce. Wiecie, kiedy ojciec jest szczęśliwy, kiedy ma dobrą relację ze swoim dzieckiem. Ojciec jest spełniony, kiedy ma bezpośrednią więź, nawet taką emocjonalną z dzieckiem. Jest spełniony. Ja jako ojciec ziemski jestem spełniony, mając więź z córką. To jest zdrowa więź, bo ona ma swoje życie, ja mam swoje. Dla niej Jezus jest pierwszy, dla mnie Jezus jest pierwszy. Ale jestem jej ojcem ziemskim. Jestem spełniony w tym. Mamy ze sobą dobrą więź, relację, zrozumienie. Ojciec niebieski, on pragnie tej bliskiej społeczności z tobą. Pragnie mieć z tobą więź osobistą, relację. Właśnie przez Jezusa Chrystusa. I chcę ci powiedzieć, to może być tylko w Duchu Świętym. To nie jest sprawa intelektu. To nie jest sprawa nawet twoich emocji. To jest duchowa rzeczywistość. To Duch Święty wprowadza cię w to miejsce. To On, można by powiedzieć, odsuwa tą zasłonę i wprowadza ciebie do miejsca najświętszego, do Jego obecności. Tam możesz się cieszyć, przebywając z Nim. On powoła, On też pragnie współpracować z tobą na tej ziemi. W czym współpracować? Widzisz, jeśli masz plan, to On poprzez ciebie chce błogosławić innych. Kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, a my jesteśmy przez wiarę Jego dziećmi, tak Biblia naucza, powiedział do Niego tak: pobłogosławię Ciebie, uczynię sławnym Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Co to znaczy? Bóg najpierw chce Ciebie pobłogosławić tak mocno, żeby inni to zobaczyli. Bo wtedy będą przychodzić do Ciebie i On poprzez Ciebie będzie błogosławił innych. On chce współpracować z Tobą w poszerzaniu Królestwa. Kiedy Bóg Ojciec pierwszy raz podziękował mi za to, co zrobiłem, nie potrafiłem tego przyjąć. Powiedziałem: jak to jest, Boże? Ty, wszechmogący Bóg, dziękujesz mnie? Pan powiedział: tak. Ty dałeś swoją część, a ja dałem swoją. Zrobiliśmy to razem. To była lekcja dla mnie. Moja pycha została złamana w tym miejscu. Zrobiliśmy to razem. Ty dałeś swoją część, czyli swoje ciało, a ja dałem swoją część. Gdybyś nie dał swojej części, to nie zostałoby zrobione. On powołał też cię do królowania na tej ziemi przez Jezusa Chrystusa. Powołał cię do królowania. Wiecie, co to jest królowanie? Król króluje. Ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w tym życiu przez Jezusa Chrystusa, tak mówi Pismo. Ci, którzy przyjmują obfitość łaski, jest łaska, jest wielka łaska, jest obfitość łaski, to jest stopniowanie. Obfitość łaski. Co to jest obfitość? Obfitość polega na tym, że ty jesteś zaspokojony i z ciebie się wylewa jeszcze. Naucz się żyć łaską. Zastanawiam się nieraz, dlaczego ludziom tak trudno jest wejść w tą sferę łaski. Powiem wam coś, co sam doświadczyłem. W wielu miejscach moja pycha musiała zostać złamana, a mi się wydawało, że to była pokora. Mnie się wydawało, że ja tak pokorny taki byłem. I pomyślałem sobie, jak to jest? Ja patrzę na to tak, a Bóg to patrzy zupełnie inaczej. Pomyślałem sobie, Boże, z czego to wynika? Dlaczego tak jest? To religia tak sprawiła. Widzisz, religia, ona zdusi prawdę. Za tym stoją demoniczne duchy też. Król do królowania, czyli do panowania, to nie wtedy, że okoliczności panują. Ty panujesz nad okolicznościami. On chce się cieszyć twoją pomyślnością. Piąta Mojżeszowa, kiedyś Bóg to powiedział do ludu Izraela, 30 rozdział i przeczytamy od 9 wiersza. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział, od 9 wiersza. Widzicie, to pokazuje naturę Boga, Jego serce. On powiedział do swego ludu tak, obficie obdarzy cię Pan Bóg twój dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Ten rozdział zaczyna, jest, ma taki tytuł, warunki odnowy i błogosławieństwa. Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, tak jak radował się twoimi ojcami. A więc Bóg Ojciec cieszył się pomyślnością Abrahama. On chce się cieszyć pomyślnością swego ludu, swoich dzieci. Powiem wam, każdy ojciec jest szczęśliwy, widząc pomyślność swoich dzieci. On powołał także nas, czyli ciebie i mnie, do kapłaństwa. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział. Coś pokażę. List do Rzymian, 12 rozdział. Paweł pisze do nowonarodzonych ludzi, do Kościoła w Rzymie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. I kiedyś zastanawiałem się i zacząłem się zastanawiać, dlaczego on tak napisał. Co musiało być w jego sercu, że on tak napisał? Widzicie, on miał objawienie prawdy, a będąc w kościele, widział rzeczywistość. I to były dwie różne rzeczy. Widzę w tych słowach taki wewnętrzny ból i troskę. Wzywam was tedy, bracia, przez Boże miłosierdzie, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, świętą, żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa wasza służba. Zatrzymam się przez chwilę nad tym. Abyście składali ciała swoje na ofiarę. Jezus jako baranek został złożony na ołtarzu ofiarnym. Baranek symbolizował ciało Jezusa. Jezus złożył siebie na ofiarę i Bóg Ojciec ją przyjął. On ze swoją krwią wstąpił do nieba. Bóg Ojciec przyjął ofiarę swego Syna. I dlatego dzisiaj Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca, dla zgubionych, dla grzeszników. Jest wstawiennikiem dla Bożego ludu, dla tych, którzy jeszcze błądzą. Wzywam was, Paweł pisał, Paweł miał objawienie tych odwiecznych prawd, tym, co Bóg Ojciec uczynił dla człowieka w Chrystusie. Natomiast będąc w kościele w Rzymie, widząc, jak oni funkcjonują, to go bolało. Pamiętacie, on w liście do Galatów napisał: znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Więc on cierpiał z tego powodu. Chcę wam coś powiedzieć. Wewnętrzne cierpienie nieraz bardziej bolesne niż fizyczne. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Co to znaczy? Powiem wam, trudniej jest żyć dla Chrystusa, niż dla Niego umrzeć. Gdybyś wpadł w ręce islamistów, tych fanatyków, no to wiecie, wezmą nóż, poderzną ci gardło i to ile? Niecała minuta jest po tobie, prawda? Więc minuta to nie jest zbyt długo. Albo wezmą miecz, trzasną i to wtedy sekunda jest i jest po tobie. Więc to nie jest takie trudne. Jeśli ktoś wie, dokąd zmierza, chwała Bogu, będę tam szybciej niż myślałem. Ale jeśli ktoś jest przywiązany do rzeczy ziemskich, będzie przerażony i będzie błagał o litość. Ale jeśli ktoś nie jest przywiązany, bo wie, dokąd zmierza, chwała Bogu. Abyście składali ciała swoje na ofiarę żywą. Żywa ofiara to jest taka, że ty dzisiaj żyjesz i decydujesz się: Panie, składam ci swoje ciało na ofiarę. Ta ofiara musi być żywa, musi być święta. Posłuchaj mnie. Musi być święta w oczach Boga. Wiesz, co to znaczy? Że żyjesz czystym, świętym i poświęconym życiem, bo masz taką możliwość, bo masz do dyspozycji Słowo Ducha Świętego i krew Jezusa. Więc masz możliwość i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy nie chcą tak żyć. Masz możliwość. Więc składasz, żyjesz takim życiem i to ma być ofiara miła. Miła ofiara to jest taka, że to jest twój wyraz wdzięczności i miłości do Boga za to, co On dla ciebie najpierw zrobił. To jest miłe. A nie taka, że bo muszę tak zrobić, bo muszę wypełnić pismo. To nie jest miłe. Nic nie musisz. Powiem ci, co musisz. Musisz zapłacić podatek i umrzeć. I tego nie unikniesz. A Jezus jeszcze powiedział: musisz się na nowo narodzić. Więc człowiek musi zrobić trzy rzeczy. Musi zrobić w życiu. Musi zapłacić podatek. Musi się na nowo narodzić i musi umrzeć. Taka powinna być duchowa wasza służba. On to mówił do wszystkich w kościele. Jaka jest z tego lekcja? Jeśli jesteś, uważasz się za wierzącą osobę, za chrześcijanina, to taką powinieneś mieć duchową służbę. Czyli żyjesz takim życiem i składasz siebie Bogu na ofiarę. Powiedz: Panie, możesz wziąć tę ofiarę i użyć jak chcesz. Cokolwiek powiesz mi, pójdę i zrobię. Cokolwiek, Panie, zrobię. Cokolwiek powiesz mi. To pójdziesz na to nabożeństwo wtedy. W tą niedzielę pójdziesz. No, Panie, w tą niedzielę nie, bo ciocia ma urodziny. Jak to? I wiesz, co przez to mówisz do Boga? Jest ktoś ważniejszy niż ty. jest ktoś, kogo cenię wyżej niż ciebie. Wiecie, co to jest? Bałwochwalstwo. On powołał cię do poszerzania Królestwa Bożego na tej ziemi. Zadam ci pytanie. To są rzeczy, do których Bóg nas powołał. Czy ty przyjąłeś to powołanie? Czy odkrywasz to, przyjmujesz to? Czy jesteś mu wdzięczny za to? Coś wam powiem. To, że ja dzisiaj służę Bogu, to jest dla mnie przywilej, a nie kara. To jest przywilej dla mnie. Czy zawsze jest łatwo i przyjemnie? Nie. Nieraz jest to trud. Nieraz jest to walka z mocami ciemności, które się chcą przeciwstawić. Służba nie jest dla dzieci. Dzieci chcą się bawić. Dzieci chcą zabawek i chcą się bawić. Służba to jest odpowiedzialność, to jest przywilej, ale też odpowiedzialność. Zadam ci pytanie. Co robisz z twoim powołaniem? Czy szukasz go? Czy zabiegasz, żeby to odkryć? Czy chcesz tylko tak przeżyć swoje życie? Masz takie prawo. Powiem wam, Bóg to uszanuje i ja to będę szanował. Każdy ma prawo żyć jak chce. Tak naprawdę byśmy zostali wykupieni, żeby wziąć błogosławieństwo Abrahama. A Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Myśmy zostali wykupieni, aby z niewolnika diabła stać się synem i dziedzicem Boga Wszechmogącego. Myśmy zostali wykupieni do życia w wolności. Pomyśl przez chwilę. Ile dla ciebie jest warta wolność w Chrystusie? Nie upodabniajcie się do tego świata. Ten świat, kiedy włączysz telewizor i wiadomości, zobaczysz jedną rzecz, która na przestrzeni ostatnich 15-20 lat bardzo narasta. Tam raczej nie ma pozytywnych wiadomości. Wiecie, co to znaczy? Zbliżamy się do wielkiego finału. Do wielkiego finału się zbliżamy. Czy ja tego w ciele dożyję? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. A może, nie wiem. Raczej chyba nie sądzę. Jeśli ten świat idzie w takim kierunku, to pomyśl sobie, jak ja potrzebuję żyć. Jak my potrzebujemy żyć, żeby wypełnić Bożą wolę i swoje przeznaczenie. Po pierwsze, żeby to odkryć. Widzisz, wróg zrobi wszystko, co będzie mógł zrobić, żeby cię zatrzymać i oddzielić od Boga. My potrzebujemy, kochani, mieć taką świadomość, że o twoje i moje przeznaczenie toczy się wojna. My często nie myślimy o tym, ale taki jest fakt. I warto zobaczyć, w którym miejscu w tej wojnie ja jestem, poprzez moje życie. Czego doświadczam w moim życiu? Jakie owoce przynoszę w moim życiu? Powiem wam, to jest subtelna sprawa. To jest subtelna sprawa. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swego umysłu. W jaki sposób Bóg Ojciec chce, żebyś ty myślał tak, jak Jezus myślał? Bo On umieścił cię w Chrystusie. Panie, w jaki sposób mogę tak myśleć? Biblia dużo mówi na temat myślenia, sposobu myślenia, na temat myśli. Często ludzie mają taki dym w myślach, zamieszanie. Myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co jest dobre. Patrzcie w górę. Myślcie tylko o tym. Jezus też chodził po tej ziemi. Były okoliczności, ale On był skoncentrowany na Ojcu. Może powiesz tak, no tak, ale ja mam pracę, mam dom, mam dzieci i tak dalej. Kiedy słyszę takie słowa, pachnie mi to duchem usprawiedliwiania się. Powiem wam, ten duch, bo to jest duch, on jest bardzo tłusty i wypasiony w kościele. On jest tłuściutki i wypasiony. On pochodzi z natury diabła. Jeśli karmisz się tym słowem, to jest, to słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi, więc to jest słowo Boga, to jest Jezus Chrystus objawiony w słowo. Więc jeśli się karmisz słowami Pana Jezusa, to zaczynasz rozumieć, jak On myślał. Masz Jego sposób myślenia. Zaczynasz to widzieć, jak On myślał. Więc karmiąc się Jego słowem, ono zmienia twój sposób myślenia. Im więcej się karmisz tym słowem, tym bardziej zaczynasz inaczej myśleć. Zaczynasz myśleć tak, jak myślał Jezus. A Duch Święty cię wspiera w tym. To jest ważne. To jest ważne. Widzisz, możesz, Boże Słowo mówi, nas naucza, można się narodzić na nowo, stać się Bożym dzieckiem i być cielesnym chrześcijaninem. Cielesny człowiek, cielesny wierzący, on myśli o rzeczach cielesnych, a nie duchowych. To jest w liście do Rzymian zapisane, w liście do Galatów też. Cielesny wierzący, on jest często duchowo martwy, ma często tylko religię pozbawioną Bożej mocy. I Biblia mówi, to jest list do Rzymian, otworzymy sobie 8 rozdział, piąty wiersz, Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć. Zamysł ciała to śmierć. Czy ciało mówi? O tak, ono potrafi nieraz krzyczeć. Czy jesteś w stanie własną mocą ujarzmić swoje ciało? Nie. Ono cię pokona. Do tego potrzebujesz łaski i mocy Boga. Ale właśnie po to Duch Święty przyszedł i zamieszkał. Widzisz, jeśli Jezus nie jest absolutnym Panem życia, to ciało będzie rządzić tobą. Ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Zamysł ducha, myśli Ducha Świętego o tobie, one przynoszą, kiedy ty się na niego otwierasz, one przynoszą ci pokój i życie. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ci, którzy są w ciele, nie podobają się Bogu. Jest pytanie, czy chce się podobać mojemu Ojcu w niebie? Czy chce się Mu podobać za to, co On dla mnie zrobił, z wdzięczności? Czy chce żyć takim życiem, które się Jemu podoba, z wdzięczności, z miłości do Niego? Czy chce żyć takim życiem? Czy mam takie pragnienie? Jeśli tak, to Duch Święty ci pomoże w tym. Jeśli nie mam takiego pragnienia, nieraz przychodzą do mnie ludzie i mówią tak, ale ja nie mam takiego pragnienia. Powiem ci, dlaczego nie masz, bo są bożki w twoim sercu. Proste. Bo jest coś, co zajmuje miejsce Boga. Dlatego nie masz takiego pragnienia. To jest sprawa decyzji. Za decyzją przyjdzie pragnienie. Kiedy On zobaczy, że pragniesz Jego ponad wszystko inne, stanie się w tobie sprawcą chcenia i wykonania. Ale On musi zobaczyć twoje serce. Czy całkowicie należy do mnie? Czy masz uległe serce wobec mnie? Jest taka ważna zasada. Jeśli chcesz pójść drogą z Bogiem, powiem ci, Duch Święty zaprowadzi cię najpierw pod krzyż, a potem na krzyż. Najpierw zaprowadzi cię pod krzyż. I tam spędzisz trochę czasu. Jak długo? To będzie zależało od ciebie. Aż się poddasz. A potem zaprowadzi cię na krzyż. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz ze swoimi pożądliwościami. Najpierw zaprowadzi cię pod krzyż. Pamiętacie Jezusa w Getsemane? On tam się zmagał. Zmagał się. Jego duch chciał wypełnić wolę Ojca. Dusza kwiczała ze strachu. ciało chciało uciec. Bo on wiedział, jaką śmiercią umrze i co go czeka. On wiedział. Kiedy ty przychodzisz pod krzyż, to potrzebujesz patrzeć tak długo, tak długo, tak długo, aż zobaczysz prawdę. Aż prawda płynąca z krzyża przemówi do twego serca i zetrze na proch twój bunt, twoją niezależność, chodzenie własnymi drogami. Tam się podejmuje decyzję. Jak chcę żyć? Jakim życiem będę żył? Dzisiaj słyszysz słowo. Bóg sieje ziarno. Bóg sieje ziarno. W każdym ziarenku jest Jego królestwo. Jest pomnożenie Jego królestwo. To jedno ziarenko to jest cud. Ono tylko potrzebuje dobrej gleby, gleby serca, żeby wyrosło i przydało, wydało plon. Najpierw Duch Święty będzie cię prowadził pod krzyż. Tam podejmujesz decyzję. I kiedy podejmujesz decyzję serca, że wypełnisz słowo, które mówi, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeśli tam podejmujesz decyzję, to Duch Święty zaprowadzi cię na krzyż. Aż dojdziesz do miejsca, kiedy powiesz, może jak Paweł, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu Ojcu. Wtedy dochodzisz do miejsca, że zaczynasz żyć w Bożym odpocznieniu. Bo już ty nie żyjesz. Powiem wam z doświadczenia osobistego. Diabeł nie czepia się trupów. I nie mówię tu o fizycznej śmierci. Diabeł nigdy nie czepi się trupa, bo nic z nim nie może zrobić. Ani przez niego, ani z nim. Trup nie żyje. Diabeł tylko pociąga za to, co żyje. I na tym zrobimy przerwę i oddam wam 5 minut.